Witam. Moim gościem jest dziś profesor Janusz Wróbel, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przed nami Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o polskich dyplomatach w Szwajcarii ratujących Żydów. Czy to znaczy, że my wcześniej nie wiedzieliśmy o takich faktach albo nie wiedzieliśmy powszechnie?
Chyba raczej nie wiedzieliśmy powszechnie, bo oczywiście specjalistom ta wiedza była znana, chociaż może nie w szczegółach. Trzeba powiedzieć, że mimo, że Polska była okupowana w okresie II wojny światowej, to jednakże funkcjonował rząd polski na uchodźstwie i on dysponował dużym aparatem dyplomatycznym, między innymi placówkami dyplomatycznymi rozsianymi po całym świecie. Między innymi w Szwajcarii funkcjonowało poselstwo polskie, jak również delegatura polska przy Lidze Narodów. Tego rodzaju placówki były również we wszystkich krajach sojuszniczych Polski, jak również w krajach neutralnych. I dyplomaci polscy znajdujący się w tych krajach, na tych placówkach, za swoje podstawowe zadanie mieli pomóc obywatelom polskim, którzy znaleźli się na obczyźnie, jak również w miarę możliwości pomoc dla Polaków, którzy znajdowali się pod okupacją niemiecką bądź na przykład w obozach jenieckich w Niemczech. Stąd też ta działalność była bardzo szeroka i obejmowała nie tylko Szwajcarię, o której ostatnio głośno, ale również inne placówki dyplomatyczne, na przykład tak odległe jak ambasada polska w Tokio, która też w tej akcji brała udział.
Na czym polegała ta pomoc?
Otóż jeśli chodzi o Szwajcarię, o której zaczęliśmy, chodziło przede wszystkim o uzyskanie paszportów i wiz krajów neutralnych, które to paszporty mogły przydać się obywatelom polskim znajdującym się pod okupacją niemiecką, w tym także ludności żydowskiej, aby mogli na tej podstawie, na podstawie tych dokumentów opuścić Niemcy, no i schronić się w krajach neutralnych. I właśnie polski poseł w Szwajcarii, Aleksander Ładoś oraz podległy mu personel konsularny podejmowali różnorodne starania, aby uzyskać te paszporty, między innymi paszporty Paragwaju, ale także innych krajów Ameryki Środkowej i Południowej, które następnie były wysyłane do okupowanej Polski i przedkładane władzom niemieckim, które na tej podstawie mogły uznać ten dokument za obowiązujący i wypuścić te osoby. Nie zawsze to się zresztą udawało, ale często było to możliwe.
Te osoby dzięki temu, że miały taki paszport kraju neutralnego, przeważnie nie trafiały do obozu koncentracyjnego, tak? Ale niekiedy do obozów...
Do obozów internowania.
Internowania, tak.
Które znajdowały się w Niemczech.
Które miały szansę przeżyć, tak?
Były szanse przeżycia i kilkaset osób, jak się szacuje, dzięki temu wyjechało właśnie z obszarów pod kontrolą niemiecką i po prostu się uratowało. Podobną akcję prowadził w Tokio, o którym wspominałem, ambasador Tadeusz Romer, który z kolei udzielał pomocy obywatelom polskim, w ogromnej większości Żydom, którym udało się wyjechać dzięki wizom japońskim wystawianym w Kownie przez konsula Sugihare, konsula japońskiego, obywatelom polskim i oni dzięki tym wizom mogli wyjechać przez Związek Sowiecki do Japonii i w Japonii Tadeusz Romer oraz jego małżonka Zofia starali się tym ludziom pomóc, aby mogli znaleźć miejsce docelowej emigracji bądź przedłużyć okres pobytu na terenie Japonii. Oni mieli tylko przeważnie 10-dniowe krótkie wizy pobytowe i trzeba było po prostu im zapewnić możliwości dalszej ewakuacji. Jak się szacuje, tą drogą przez Związek Sowiecki na tych japońskich wizach wyjechało około 2000 osób z okupowanej Polski, głównie właśnie osób narodowości żydowskiej. I spośród tych 2000 około 1200-1300 osobom Romerowie załatwili różnymi drogami wizy wyjazdowe do innych krajów sojuszniczych bądź neutralnych. Ci ludzie, mówiąc szczerze, dzięki temu mogli przeżyć, gdyż groziła im nawet deportacja ponowna do Związku Sowieckiego, gdzie czekał ich łagier albo więzień.
Przypuszczam, że te paszporty trzeba było kupować, tak? Skąd pochodziły pieniądze?
Tak, często uzyskiwano je drogą przekupstwa, choć w przypadku Sugihary, o którym wspomniałem, to raczej była działalność charytatywna, nie związana z próbą, prawda, zdobycia pieniędzy. Natomiast w wielu innych przypadkach trzeba było zdobyć pieniądze, przekupić tych konsulów, prawda, którzy wystawiali te dokumenty, sporo zresztą ryzykując w stosunku do własnych rządów. Otóż częściowo te fundusze pochodziły ze środków rządu polskiego na uchodźstwie, który dysponował własnymi funduszami, zresztą z kredytów państw sojuszniczych, ale oczywiście były to środki stosunkowo niewielkie. Te placówki polskie musiały oszczędzać, prawda, żeby móc funkcjonować. Dlatego też nawiązano kontakt i współpracę z organizacjami żydowskimi. I trzeba powiedzieć, że zarówno w Szwajcarii, jak i w Japonii, w Tokio, o którym wspomniałem, ta współpraca między Jointem, wielką organizacją charytatywną żydowską oraz innymi żydowskimi organizacjami, a placówkami dyplomatycznymi polskimi, współpraca układała się naprawdę bardzo dobrze. I właśnie te organizacje żydowskie głównie starały się wnieść swój wkład w postaci właśnie funduszów. Choć były również inne źródła funduszów, na przykład Rada Polonii Amerykańskiej, taka wielka organizacja Polonii, Polaków w Stanach Zjednoczonych o charakterze charytatywnym, również przesyłała pieniądze na ten cel.
Pracownicy tych placówek czymkolwiek ryzykowali?
No ryzykowali, ponieważ ich działalność miała charakter nielegalny. W świetle prawa krajów, w których rezydowali, a więc ryzykowali po prostu wydalenie z kraju, a cała placówka ryzykowała możliwością retorsji ze strony kraju goszczącego, łącznie nawet ze zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Trzeba powiedzieć, że te polskie placówki w krajach neutralnych miały dosyć trudną sytuację z tego powodu, że te kraje, w których rezydowały, były pod stałym naciskiem ze strony Niemiec, a także częściowo Związku Sowieckiego w przypadku chociażby Japonii, które żądały likwidacji tych placówek, wychodząc z założenia, że państwo polskie przestało istnieć. No na szczęście właśnie Szwajcaria czy inne kraje miały inny pogląd na tą sprawę i godziły się na funkcjonowanie tych polskich placówek i one mogły z większymi lub mniejszymi przygodami funkcjonować, choć często się zdarzało, że polscy dyplomaci byli wzywani na dywanik do miejscowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no i musieli wysłuchiwać różnego rodzaju zarzutów. No ale cel był szczytny, więc można było to przeżyć.
Czyli można się domyślać, że władze szwajcarskie mogły wiedzieć i przymykać oko na ten proceder, czy raczej była to tajemnica?
Myślę, że władze szwajcarskie wiedziały i przymykały po prostu oko od czasu do czasu, interweniując, ale po to, żeby zachować po prostu w stosunku do Niemiec jakieś możliwości, prawda, tłumaczenia tego procederu. Zresztą, jeżeli nie dyplomacja tych krajów, to służby specjalne, policja, wywiad na pewno miały doskonałą orientację w tym, co się dzieje. Tym bardziej, że Szwajcaria to była krajem, gdzie ścierały się na co dzień służby wywiadowcze całego świata.
To, że przywraca się pamięć o tych dyplomatach, to między innymi zasługa obecnego konsula honorowego właśnie w Szwajcarii, który jest potomkiem tych, synem właściwie tak, ocalonych właśnie przez tych polskich dyplomatów. Czy rzeczywiście jest aż tak, że trzeba o tę pamięć walczyć?
Tak, myślę, że tak, ponieważ wiele szczegółów tych akcji zatarło się w pamięci. Osoby, które uzyskały te paszporty czy wizy, wyjechały z zagranicy, często nie wracały do tych historii, więc te pojedyncze przypadki, historie tych dyplomatów warto przypominać, tym bardziej, że były to osoby, które po wojnie na ogół do kraju nie wracały, ponieważ nie chciały przyjechać do komunistycznego kraju. Wybierały emigrację i stąd ich dorobek, prawda, nie utrwalił się u nas na miejscu w kraju, prawda, tylko gdzieś tam pozostał w kręgu rodzinnym czy znajomym i stąd no, po tylu latach warto to przypominać.
Panie profesorze, teraz przenosząc się do okupowanej Polski, tutaj mieliśmy Żegotę, czyli Radę Pomocy Żydom. Jakie były zadania tej organizacji?
Tak jak jej nazwa mówiła, chodziło o pomoc Żydom, którzy w pierwszym okresie okupacji podlegali represjom coraz ostrzejszym, koncentracji w zamkniętych dzielnicach, w gettach, aż w 1941-1942 roku Niemcy przystąpili do totalnej eksterminacji tej ludności. Właśnie jakby w odpowiedzi, w reakcji na tą zbrodnię masową, polska konspiracja, delegatura rządu na uchodźstwie, ale działająca w kraju, podjęła decyzję o utworzeniu właśnie Rady Pomocy Żydom pod kryptonimem Żegota, która zaczęła działać w końcu 1942 roku. Za początek można uznać taki znany apel Zofii Kossak-Szczuckiej, znanej literatki i działaczki, także politycznej, która apelowała o pomoc właśnie dla mordowanej, niszczonej ludności żydowskiej. No i ta organizacja, która rozrosła się i korzystała z funduszy delegatury rządu na kraj, starała się nieść w miarę swoich możliwości ludności żydowskiej pomoc.
Bo mówiło się o tym, że jakby w założeniu ta pomoc miała być spontaniczna, ale potem ona w sumie no, przyjmowała konkretną formę, bo to były albo pieniądze, tak, albo mieszkania,
lekarstwa, tak, fałszywe dokumenty. Więc to, co mogło ludności żydowskiej pomóc, niektórym mogły pomóc fałszywe, tak zwane aryjskie dokumenty, przy pomocy których mogły te osoby funkcjonować jako rodowici Aryjczycy, prawda, w cudzysłowie Polacy, i tym samym przetrwać. Innym no, pomagano, prawda, w gettach czy obozach w formie lekarstw, żywności, czy też udzielenia schronienia, prawda, w konspiracyjnych mieszkaniach. Z tym, że trzeba wspomnieć, że Żegota była oczywiście zorganizowaną formą pomocy dla ludności żydowskiej, ale mamy do czynienia w okresie okupacji z pomocą także indywidualną osób, które zupełnie spontanicznie, z własnej inicjatywy, prawda, bez tej otoczki organizacyjnej, konspiracyjnej, taką pomoc również niosły.
Czy tutaj Irena Sendlerowa, jej pomoc dla dzieci, to też było w ramach Żegoty, tak?
Tak, myślę, że to było w formie zorganizowanych. Oczywiście jest to bardzo znany przykład takiego udzielenia pomocy na masową skalę.
Tak,
i z wielkim powodzeniem zresztą.
Bo mówiliśmy tutaj o dokumentach, ale to też niejednokrotnie były na przykład metryki chrztu, tak, które też pozwoliły pewnie ocalić wiele dzieci.
Tak, i tu często pomocą służyły parafie rzymskokatolickie, które wystawiały takie fałszywe metryki. Wiemy też, że w Łodzi taki proceder w pierwszym okresie okupacji miał miejsce. Ci księża katolicy, dopóki nie zostali aresztowani czy wysiedleni z tego obszaru, takie metryki fałszywe osobom narodowości żydowskiej wystawiały, licząc na to, że pomoże im to właśnie uzyskać inne dokumenty i przetrwać po tej aryjskiej, jak to się mówiło, stronie.
Czyli Żegota działała też tutaj w kraju Warty, tak?
Na niewielką niestety skalę. Ziemia łódzka podzielona była na dwie strefy. Część z Łodzią została wcielona bezpośrednio do Rzeszy. I tu warunki życia zarówno Polaków, jak i Żydów były skrajnie niekorzystne. Stąd też Polacy, którzy zostali pozbawieni wszelkiej praktycznie własności, nieruchomości, nie mogli prowadzić żadnej działalności gospodarczej, prawda, nie mieli samochodów, często wysiedlono ich do gorszych mieszkań. Możliwości udzielenia pomocy były no, bardzo skromne, choć takie przykłady też się zdarzały. Na przykład Ryszarda Lerczyńskiego, który przez krótki czas zaprzyjaźnionym osobom narodowości żydowskiej udzielał schronienia w Łodzi. Potem te osoby, zdając sobie sprawę, że kontynuowanie tego jest niemożliwe, przeniosły się do getta. Były też inne przykłady, ale no, Żegota starała się dotrzeć do łódzkiego getta, ale trzeba powiedzieć, że te próby nie przyniosły większych rezultatów.
poza pomocą, o której właśnie teraz mówimy, że Gota zajmowała się także zbieraniem informacji, tak, które były przekazywane.
Tak, to było niezwykle istotne, żeby świat dowiedział się o tym, co się w Polsce dzieje, i te informacje stopniowo przenikały na zachód. Między innymi w tym uczestniczył również rząd polski na uchodźstwie, który starał się informować sojusznicze mocarstwa o zachodzących w Polsce wydarzeniach. Tu również środowiska żydowskie w tym brały udział. Wiemy, że niestety nie przyniosło to rezultatu, ponieważ Niemcy zdążyli ten swój morderczy plan praktycznie doprowadzić do końca.
Czy jeśli chodzi o Żegotę, to wiemy, jaka to może być skala tych właśnie osób objętych pomocą?
Szacuje się, są różne szacunki, choć ja bardzo ostrożnie do tych szacunków podchodzę, ponieważ nasza wiedza jest nadal niepełna i na pewno jest cząstkowa, więc szacunki mówią, zresztą rozkład tych szacunków jest ogromny. Od 50 do 120 tysięcy. Mówiąc szczerze, ja nie odważę się podać, która z tych liczb jest bliższa prawdy. Po prostu jest to niemożliwe i wszelkie szacunki powinny się jednak opierać na jakichś realnych podstawach. Tu niestety te podstawy są bardzo wątłe. No wiemy, że blisko 7 tysięcy Polaków otrzymało ten tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, przyznawanych przez Yad Vashem, i to jest na jakaś liczba, ale z kolei wiemy, że nie obejmuje ona wszystkich Polaków, którzy tej pomocy udzielali. Ja sam stosunkowo niedawno znalazłem dokument dotyczący zupełnie innej zresztą sprawy, niezwiązanej z akcjami ratowania Żydów. Otóż życiorys Marii Flato, osoby narodowości żydowskiej, która przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, poproszona o przedstawienie swojego życiorysu, opowiedziała swój życiorys w ogromnym skrócie i z tego, co powiedziała, wynika, że opuściła getto, zachęcona do tego przez polskiego murarza, który pracował przy murze, przy wznoszeniu muru wokół warszawskiego getta. On jej zapewnił schronienie w pierwszym okresie, a potem trzy kolejne rodziny polskie w Warszawie ukrywały ją przez okres okupacji, aż do powstania warszawskiego. Tych osób nie ma wśród tych odznaczonych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, a ewidentnie jest to świadectwo osoby narodowości żydowskiej, że one uratowały jej życie. Plus najbliżsi tych osób, prawda, a więc w grę chodzi kilka albo kilkanaście osób, które na taki tytuł zasłużyły, a tymczasem nie są one nigdzie uwzględnione.
No właśnie, to ja, żeby tutaj jakby poprzeć to właśnie, co pan mówi, to będę dzisiaj po 21 przypominała taki reportaż, który nagrałam z profesorem Stefanem Skotnickim, który też już teraz jako 80-paroletni człowiek opowiedział historię swojego życia z domu Salmanowicz. Został uratowany przez nianię, która przez całą okupację wędrowała z nim po swojej rodzinie i też dopiero teraz rozpoczął starania, więc o przyznanie jej tego tytułu, więc myślę, że takich historii może być jeszcze wiele.
Na pewno.
To teraz zmienimy troszeczkę temat, bo wczoraj minęła 77. rocznica zbrodni zgierskiej. Panie profesorze, dlaczego doszło do tak masowej egzekucji? Tutaj największej, mówi się także, na obszarze kraju Warty.
Była to akcja odwetowa, przeprowadzona przez Niemców. Zaczęło się od dnia 6 marca 1942 roku, kiedy to żołnierz polskiego podziemia Józef Mierzyński został aresztowany przez gestapo łódzkie i w czasie przesłuchania przyznał się do przechowywania broni w Zgierzu, gdzie mieszkał. Dwóch gestapowców, Kurt Torno i Friedrich Luce, pojechali z nim do Zgierza, żeby tą broń ze skrytki wyjąć. No i Mierzyński przechytrzył obu gestapowców, wyjmując tą broń, zastrzelił obu i zbiegł najpierw do Łodzi, potem przedostał się do generalnego gubernatorstwa i tam się ukrywał. Niemcy wściekli z powodu tego faktu, zarządzili wielką akcję odwetową, polegającą najpierw na masowych aresztowaniach, które uderzały głównie w oficerów i podoficerów rezerwy Wojska Polskiego, bądź ludzi, co do których mieli przekonanie, że są antyniemiecko nastawione. Aresztowano ogółem blisko 2000 osób i z tych aresztowanych wybrano 100 osób, które postanowiono rozstrzelać publicznie, żeby po prostu zastraszyć społeczeństwo polskie i dokonać tego masowego odwetu. I dokonało to się właśnie 20 marca 1942 roku w Zgierzu, gdzie w obecności spędzonych 7 tysięcy Polaków dokonano tej przerażającej zbrodni, rozstrzeliwując kolejne partie właśnie osób. Wśród rozstrzelanych było sporo ważnych działaczy niepodległościowej, między innymi kilku wybitnych działaczy Stronnictwa Narodowego, łącznie z mecenasem Kazimierzem Kowalskim, szefem struktur Stronnictwa Narodowego w Łodzi czy w Okręgu Łódzkim w okresie międzywojennym. Przez pewien czas był nawet szefem krajowych, ogólnopolskich struktur Stronnictwa Narodowego. Jego rozstrzelano, jego brata, kilku innych działaczy konspiracyjnych. Rozstrzelano również żonę Mierzyńskiego, którą aresztowano i w odwecie właśnie za czyn męża rozstrzelano. Zbrodnia ta wstrząsnęła społeczeństwem nie tylko Zgierza, ale i całego Łodzi, również i całego regionu. I trzeba powiedzieć, że polska konspiracja w Zgierzu dosyć szybko o tym straszliwym fakcie poinformowała struktury państwa podziemnego. Ta informacja przedostała się na zachód, przedostała się także do rządu polskiego na uchodźstwie. Na jednym z posiedzeń rządu polskiego pod przewodnictwem generała Wacława Sikorskiego minutą ciszy uczczono pamięć tych pomordowanych. Rząd polski podjął starania u sojuszników, żeby odpowiedzieć jakąś akcją odwetową. No niestety to nie zostało zrealizowane, czemu nie bardzo można się nawet dziwić, gdyż tego rodzaju zbrodni, morderstw w okupowanej Europie było mnóstwo i po prostu na każdą nie można było odpowiedzieć. Jedyną odpowiedzią było wydrukowanie ulotki, którą rozrzucono w języku niemieckim, rozrzucanej nad Niemcami, gdzie zapowiadano właśnie karę na zbrodniarzy, którzy odpowiadają za tego typu zbrodnie. Po wojnie rzeczywiście jeden z głównych sprawców tej zbrodni, Artur Greiser, namiestnik krajowarty, został wydany w Polsce, osądzony między innymi za tą zbrodnię w Zgierzu, skazany i powieszony.
Tu zapytam jeszcze na koniec, czy znana jest pełna lista tych 100 osób, które zostały stracone?
Chyba do końca nie wiemy, co są wątpliwości co do kilku nazwisk, ale zdecydowana większość tych osób udało się zidentyfikować. Nawet w ostatnich latach kolejne nazwiska udało się ustalić.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje w takim razie i za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że gościliśmy w studiu profesora Janusza Wróbla z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Dziękuję jeszcze raz.